Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Wejdź na inpuris.com.pl. Twoja droga do trzeźwości zaczyna się teraz.
Godzina 10.38, a teraz w edycji wyborczej profesor Piotr Grochmalski, ekspert do spraw polityki zagranicznej, polityki bezpieczeństwa. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No i spoglądamy na Niemcy. Oczywiście w Polsce ostatnio Niemcy są najbardziej wywoływane pod względem tego, co się dzieje w Gdańskim Muzeum Miejskim, ale też co robią władze Wrocławia, że gdzieś tam znika Orzeł Biały, a jego miejsce zajmuje król pruski Fryderyk II, to ten sam, co brał udział w rozbiorach Polski, a gdzieś tam most, który ma być odnowiony, nosi nazwę mostu Grunwaldzkiego i chyba tą nazwę będzie miał, ale wielki napis zostanie przywrócony, że to ma most kajzerowski, więc będzie most kajzerowski, grunwaldzki. Z jednej strony to jest w Polsce często podnoszone, że jakaś taka kulturowa inwazja Niemiec w Polsce postępuje, ale też Niemcy zaczynają się rozpychać w wymiarze globalnym. Mają zamiar znacznie rozbudować swoje siły zbrojne, a przede wszystkim rozbudować swój przemysł zbrojeniowy. No a w zamian za wydatkami pieniężnymi chcą brać odpowiedzialność, także militarną, za naszą część świata, za Ukrainę, za Trójmorze, za Bałtyk, za Morze Północne, przy bierności rządu Donalda Tuska. W co właściwie teraz gra Berlin i czy można mówić o nowej militarnej doktrynie projekcji siły, którą tworzą niemieckie elity?
Z pewnością tak, tym bardziej, że kanclerz Merz wprost stwierdził, że celem jest zbudowanie najsilniejszej armii w Unii Europejskiej. Zwróćmy uwagę, że według twardych danych już w tej chwili, w tym roku, Niemcy będą wydawali najwięcej w Europie na zbrojenia, prawie 90 miliardów euro. To jest poza Rosją, w Europie nikt nie wydaje więcej. Mowa o zbrojeniach. Także oczywiście te obecne 2,12 w przełożeniu, 2,12% PKB w przełożeniu na wielkość tej gospodarki powoduje, że Niemcy zdystansowały wszystkie inne państwa, czyli Francję, Wielką Brytanię. No w zasadzie można powiedzieć, że mi się przypominają te czasy, kiedy naprawdę blisko było zbudowania europejskiej armii. Lata 50. Projekt wspólnoty obronnej, europejskiej wspólnoty obronnej. Nawet prace były tak zaawansowane, że odbywały się pokazy mody munduru europejskiego, dlatego że miał być przyjęty jeden wzór munduru dla tych wszystkich sił. I tam mocno ten projekt forsowały wczesne Niemcy. Ostatecznie, jak pamiętamy, ta koncepcja rozsypała się w wyniku Francji. Sprawa udziału Niemiec, to znaczy tego, że niemieccy żołnierze mieli nosić mundury, które nie będą rozpoznawalne i będą i dostaną zielone światło na remilitaryzację Niemiec, wywołało tak głębokie spory polityczne, że Francja podzieliła się niemal na pół. No i ostatecznie, jak pamiętamy, Francja uciekła z tej pułapki, która groziła głęboką destabilizacją życia politycznego. Parlament nie ratyfikował dokumentu i idea ta upadła na wiele, wiele lat. No ale później mieliśmy do czynienia z takimi mocnymi sygnałami, że Niemcy zgłaszają akces do czegoś więcej niż tylko szczególnej pozycji gospodarczej. I no, takim mocnym sygnałem, i to lata temu, ponad dekadę, była ta słynna książka z bardzo znanego socjologa niemieckiego Ulricha Becka, człowieka, który się urodził na byłych ziemiach odzyskanych, czyli na obecnym obszarze Rzeczpospolitej. I on napisał taką książeczkę Niemiecka Europa. Już w pierwszych słowach, we wstępie stwierdził, że no, powiedzmy sobie otwarcie, Europa jest niemiecka. No i ten rozbudowany wywód, w jaki sposób Niemcy realizują tą swoją strategię właśnie niemieckiej Europy, bardzo przypominał to, co Niemcy wykonały wobec Polski, atakując bardzo ważne, strategicznie najważniejsze w ich polityce wschodniej państwo, jakim jest właśnie Polska. Ulrich Beck opisywał taką strategię, że dzisiaj nie trzeba czołgów, aby budować, on stwierdził, że nie czeka nas Czwarta Rzesza, dlatego że Niemcy stosują inną technikę, mianowicie podboju gospodarczego na zasadzie kredytowania. Nie damy pieniędzy, a w konsekwencji wymusimy na danym rządzie przyjęcie tych decyzji, które są korzystne dla Niemiec. No i pamiętamy, cała ta logika szokująca, ta agresja, jaką Niemcy wywołały wobec Polski, której istota sprowadzała się do uderzenia w polską gospodarkę. No bo przecież tu chodziło o przyznanie Polsce pieniędzy, które się Polsce należały pod pretekstem, że my się politycznie nie podobamy ze względu rzekomo na pewien kanon prawno-demokratyczny, jaki Niemcy sobie przypisują, że to oni są dzisiaj wzorem moralności, wzorem najbardziej demokratycznego państwa w Europie. My pamiętamy w konsekwencji przecież to uderzenie potężne w polską gospodarkę przełożyło się. My może nie mamy pełnej świadomości, ale jednak to w pewnym stopniu przełożyło się na portfele każdego Polaka. To było możliwe przez piątą kolumnę, czyli wykorzystanie skuteczne części polskich polityków, którzy są interesownie związani z Berlinem. Bez tego wsparcia w tej piątej kolumnie w Polsce nie byłoby możliwe. Niemcy nie odważyłyby się na przeprowadzenie tego typu operacji, no ale jednak. I pamiętajmy, bo to unika obserwacji wielu osób. Otóż Niemcy, wbrew tej narracji, jaka była i jest tworzona, są najbardziej nacjonalistycznym państwem w Europie. To wynika z kwestii historycznych, ale także strategicznych, dotyczących tego, jakie cele postawili przed sobą Niemcy jeszcze w okresie zimnej wojny. Pamiętajmy, że w niemieckiej konstytucji, ustawie zasadniczej, która miała cechy dokumentu tymczasowego, jako cel strategiczny było zjednoczenie Niemiec. Innymi słowy, nacjonalistyczny cel, jakim jest integracja państwa niemieckiego, był postawiony jako kluczowy, najważniejszy cel strategiczny istnienia tej Niemieckiej Republiki Federalnej do czasów zakończenia zimnej wojny. Co ciekawe, także w pierwszej fazie tego podziału na Niemcy Wschodnie i Niemcy Zachodnie, także w Konstytucji Niemiec Wschodnich kwestia zjednoczenia Niemiec była traktowana jako fundamentalna sprawa. Więc zarówno Niemcy Wschodnie, jak i Niemcy Zachodnie były cały czas wychowywane w kulcie nadrzędności zjednoczenia Niemiec, czyli sprawa niemiecka jest na pierwszym miejscu ponad wszystkie inne. Jakby nikt nie dostrzegał, że przecież to prowadzić musi do bardzo silnego, ukrytego przed opinią publiczną w Europie nastawienia radykalnie nacjonalistycznego. W związku z tym rzeczywiście, co umykało i umyka po dzień dzisiejszy obserwacjom wielu analityków, Niemcy były i są wychowywane w potężnym kulcie takiego radykalnego nacjonalizmu, który nie jest dostrzegany. W związku z tym, jak Merkel ogłosiła sukces, bo odbudowano jakiś tam most, który we Wrocławiu po remoncie ma zmienić nazwę na most cesarski, czyli tak naprawdę most pruski, czy też to, co się działo w...
To jest taki wymiar symboliczny, ale też symbolem jest to, że 10 państw zgłosiło się do tego, że będzie i trochę płacić, ale też będzie dystrybuować, będzie w grze, jeżeli chodzi o pomoc militarną ze Stanów do Ukrainy. Nie ma wśród tych państw Polski. No i tak, ktoś może powiedzieć oszczędność, nie wydamy złotówki, ktoś może powiedzieć Polska przestaje być graczem, a staje się rozgrywającym. Polska przestaje zgłaszać ambicje, żeby uczestniczyć w grze politycznej przy okazji wojny na Ukrainie, także lewarując swoją własną pozycję, a może jeszcze jesteśmy za słabi, panie profesorze, jak to jest? Mamy siłę, żeby tutaj w tym regionie czasami się Niemcom postawić, czy musimy jeszcze czekać pokolenie chwilę, albo dwa pokolenia, zanim wejdziemy do gry?
Jeszcze chwilę temu Rovnikel, jak nie było wiadomo, czy akurat operacja polska się uda, czy nie, czyli czy kandydat niemiecki obejmie funkcję premiera w Polsce, czy też Polacy utrzymają swoją strategiczną suwerenność, to Rovnikel opublikował taką książeczkę Wrogowie, obcy, przyjaciele, gdzie nawołuje i prosi, żebyśmy jednak zrozumieli, że to są inne Niemcy i że czeka nas coś wspaniałego, jak połączymy swoje wspólne interesy. Przy czym równocześnie w tej samej publikacji Nickel mówi, że to jest przecież niepojęte, że Polacy chcą wykorzystać chwilę słabości Niemiec, aby wzmocnić swoją pozycję. Mówi, że to jest skandal, że przecież wiele innych państw mówi, Niemcy wzmacniajcie się, rozwijajcie się, a Polacy w tym czasie myślą o tym, żeby wzmocnić swoją pozycję europejską. Więc nawet gdybyśmy analizowali teksty w niemieckich mediach, to wkurzające, frustrujące, ale były teksty, że Polska rośnie w tym wymiarze kluczowym, czyli siły militarne. Bo siła militarna pozwala na realizację określonych strategii, czyli jest bardzo silnym wektorem w realizacji politycznych interesów. No i w prasie niemieckiej czytaliśmy, że Polska urasta na kluczową potęgę, szczególnie w tym miejscu, w tym obszarze Europy Środkowej, ale mówiono w niemieckiej prasie, że to jest coś więcej, że Polska tworzy nowy wymiar, że dokonuje przebudowy geostrategicznej całej Europy poprzez szczególne znaczenie tego regionu. I tutaj oczywiście część Niemców, i zresztą podobne głosy pojawiały się w prasie rosyjskiej, także specjalistycznej, gdzie mówiono, że to są jakieś chore ambicje Polaków i żeby oddali władzę tym mądrzejszym, tym państwom, które mają większe doświadczenie, patrz Rosja, patrz Niemcy. Natomiast no, ja przypomnę przecież, że Karsten Brewer, czyli szef sztabu, ten, który w tej chwili chce zbudować potężną armię, chce stworzyć właśnie najsilniejszą armię w Europie, opartą na sześciu dywizjach. Patrz, Tusk wyhamował proces rozbudowy polskiej armii, bo przecież polska armia miała właśnie opierać się na sześciu dywizjach. W tej chwili z bólem realizowana jest budowa piątej, a szósta to jest w ogóle w lesie. Otóż Karsten Brewer powiedział, generał Karsten Brewer powiedział, że Niemcy przejmują kontrolę nad Polską, nad wschodnią flanką NATO, jeśli chodzi o kwestię militarną. Czyli Tusk dał zielone światło, bo to było po rozmowie z żołnierzem numer jeden, a więc dowódcą, szefem sztabu polskiej armii. Więc Niemcy wprost to stwierdzili, że oni przejmują tutaj szczególną rolę. Natomiast ostatnio, chociażby po tym, co Pistorius powiedział, że on w tej chwili z ministrem obrony Danii ruszy wspólnie do Grenlandii, aby podkreślić ambicje arktyczne Niemiec. Niemcy rozbudowują fregaty. No, są w tej chwili dodatkowo 3 fregaty o wyporności 10 tysięcy ton. Polskie mieczniki, te, które budujemy, 7 tysięcy ton. Czyli to naprawdę mają być 3 okręty o zdecydowanie większej sile rażenia od tego, co budujemy my tutaj w Polsce. Generalnie te zakupy, które Niemcy ogłaszają, rzeczywiście mają uczynić z Niemców potężną armię. I wraca historia, bo co Niemcy zwykle robiły kiedy uzyskiwały taką potęgę militarną. Dotąd układ w Unii Europejskiej był zbudowany tak, że wymiar polityczno-militarny to są Francuzi, którzy mają, jak wiemy, własny arsenał nuklearny, a Niemcy miały być tym motorem gospodarczym Unii Europejskiej, czyli wymiar polityczno-militarny Francja, wymiar gospodarczy Niemcy. Po zjednoczeniu Niemcom już ten projekt się nie podobał. Uważali, że są na tyle silni, że mają ambicje globalne, nie tylko regionalne, że oni chcą być wielkim graczem, że oni chcą być na stałe w Radzie Bezpieczeństwa. No i między innymi, jak pamiętamy, w 2023 roku od czasów Rzeszy Hitlerowskiej Niemcy zbudowali czy stworzyli pierwszą strategię publicznie ogłoszoną, czyli między innymi pokazali, jakie są ich globalne i regionalne ambicje, i w ślad za tymi ambicjami idzie właśnie budowa armii, idzie szeroka dyskusja na temat tego, aby odwiesić pobór do armii niemieckiej, czyli wprowadzić instrument, który w szybkim tempie zrealizuje tą ideę 240 czy 300 tysięcznej armii niemieckiej jako właśnie tej potęgi, która będzie się przekładała na podwójne oddziaływanie. Oprócz tego oddziaływania gospodarczego Niemcy chcą tą swoją siłą oddziaływać na państwa. No a które państwo jest kluczowe z punktu widzenia interesów niemieckich? No Polska. W związku z tym to, co dzisiaj widzimy, cały szereg nie działań biernych, ale zachęcających ze strony ekipy Tuska, zachęcających do pacyfikacji Polski. To są kwestie, które są oczywiste z punktu widzenia prostej pragmatyki siły. Państwo, które posiada siłę, nie ma jej po to, żeby pokazywać tą siłę, ale po to, aby ją wykorzystywać do oddziaływania w wymiarze politycznym, czyli wywierać presję. A jaka presja będzie wywierana na Polskę, kiedy już dzisiaj, w tej chwili spora część Polaków uznała się jakby poddanym Niemiec, bo to wynika z szeregu narracji, ale także z tego, w jaki sposób postrzegany jest przez część Polaków rząd Tuska, który jest, nie mówię proniemiecki, on jest w istocie rządem niemieckiej racji stanu, to znaczy realizuje kluczowe elementy niemieckiej polityki, traktując polskie sprawy naprawdę na ostatnim miejscu, no bo jeśli niemieckie media pisały, że są zdziwione, dlaczego Polacy nie wprowadzają kontroli na granicy, dlaczego jako jedyne z państw graniczących z Niemcami tak się zachowują, to niemieckie media się dziwiły, dlaczego Tusk tak długo zwlekał z podjęciem tego typu decyzji, no to jak tu dyskutować? No jeśli polska opinia publiczna musi się dowiadywać od niemieckiej administracji, jak wygląda proces przerzucania czy wciskania Polakom niebezpiecznych migrantów, no to jesteśmy naprawdę w bardzo dziwnym czasie historycznym, gdzie cały proces modernizacji polskiej armii został wyhamowany z prostego powodu. Tak zadłużona gospodarka nie jest w stanie utrzymać tego projektu modernizacyjnego, jaki został przygotowany i wdrażany przez rząd Zjednoczonej Prawicy. Nie jest w stanie. W związku z tym skala i tempo zadłużenia Polski przez ekipę Tuska było kluczowym elementem właśnie tej niemieckiej strategii, czyli doprowadzenia do tego, aby Polska w krótkim czasie przestała się liczyć w wymiarze militarnym jako państwo posiadające silną armię, bo po prostu nie będzie w stanie tego sfinansować. A skala zadłużenia jest po prostu nieprawdopodobna w historii Unii Europejskiej. No nikt w tak krótkim czasie nie dokonał czegoś takiego, jak Tusk dokonał swoim rodakom. Więc jeśli na to spojrzymy z tej perspektywy, to zasadnicze cele Niemców już osiągnęli. To też, żeby była pełna świadomość. Niemcy osiągnęli sukces strategiczny wobec Polski, deprecjonując, obniżając poziom i także pozycję polską w regionie. No, pamiętamy przecież ten projekt wielki, budowany z dużym udziałem prezydenta Trumpa, ale także Polski, prezydenta Dudy, Trójmorze, które jest emanacją czy rozwinięciem koncepcji Piłsudskiego, a później Zjednoczonej Prawicy. To wszystko pokazuje, że był taki moment, iż myśmy byli desygnowani jako jeden z kluczowych rozgrywających, aby ułożyć całą mapę geostrategiczną tego regionu. I wtedy Niemcy pukali. Chcieli wejść do tej inicjatywy. Nie weszli, są tylko obserwatorami tego przedsięwzięcia. Dzisiaj frontalny atak także ze strony Polski, no bo jak widzimy, jak wyglądają działania rządu Tuska wobec koncepcji Trójmorza, jak wygląda nasza aktywność, ta globalna aktywność, chociażby w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, to tutaj widzimy nieprawdopodobny zjazd pozycji Polski. Symbolem tej sytuacji był ten szokujący obrazek z podróży do Kijowa, kiedy Polak, polski przywódca, polski premier został potraktowany z buta, a w tym wąskim gronie przeprowadzano naradę, w jaki sposób realizować strategiczne interesy. Pamiętamy Berlin, Paryż, Londyn, a dla Polski, państwa, które jest kluczowe z punktu widzenia tego wszystkiego, co się dzieje na Ukrainie, miejsca nie było. Więc skala degradacji, także w relacji z Berlinem, także w relacji z Waszyngtonem, z Londynem, z Paryżem, jest szokująca, jest nie do odwrócenia. To znaczy ten błąd strategiczny, który Polacy popełnili, oddając władzę premierowi, który nie był zainteresowany polską racją stanu, on już jest nie do odrobienia. Strata jest w tej chwili liczona, no, według moich szacunków straciliśmy około 6 lat. 6 lat życia narodu w kluczowym miejscu, w którym dzieją się naprawdę...
Pytanie, czy uda się ten czas nadrobić?
Nie. To jest czas stracony. To jest kwestia, jak można zminimalizować straty, bo prawda jest też taka, że mądre przywództwo potrafi cuda dokonać. No, przykład historii Tajwanu, Singapuru.
Konkludując, bo jest już 11, musimy przejść do wiadomości wnet. Konkluzja jest taka, że czekamy także w wymiarze polskiego bezpieczeństwa, projekcji polskiej siły, w wymiarze polityki zagranicznej, czekamy na nowe przywództwo.
Tak, czekamy na nową wizję prezydenta, który wyznaczy kierunki strategiczne i będzie realizował tą wizję Dudy, no bo przecież wielkim sukcesem Polski...
Była wielkim sukcesem Polski, panie profesorze?
Wielkim sukcesem Polski było zrealizowanie projektu, to Trump zrealizował projekt Dudy, prawda? O zwiększeniu wydatków na zbrojenia.
I to była ta myśl. Profesor Piotr Grochmalski, bardzo dziękuję za rozmowę.
Również dziękuję.
A ja tylko złośliwie od siebie na koniec dodam, że kiedy zmienia się układ geopolityki w naszym regionie, Niemcy militarnie zaczynają przewodzić, to polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, najliczniejsze w historii III Rzeczpospolitej, liczące sobie ministra i 7 wiceministrów, zajmuje się słuchaniem kazań polskich biskupów i pisaniem donosów do Watykanu na było nie było obywateli polskich do Watykanu, który chociaż wielu Polakom, katolikom, także mi niezwykle jako katolikowi bliskie, to jednak jest innym państwem. No cóż, widać, że Radek Sikorski ma, czy pan minister Radek Sikorski musi pisać donosy do Watykanu, więc nie ma czasu patrzeć na to, co się dzieje dookoła nas. Tyle złośliwości z mojej strony. Teraz będą same miłe informacje od Arkadiusza Jarzeckiego.
Wejdź na inpuris.com.pl. Twoja droga do trzeźwości zaczyna się teraz.